Witajcie, kochani prawi. Biały Dom cały czas powtarza Amerykanom, że za złe notowania prezydenta Bidena odpowiadają albo zewnętrzne czynniki, na które nie ma on wpływu, albo zły przekaz mediów. Prawda jest jednak taka, że te rzeczy, które najbardziej martwią wyborców, czyli inflacja i rosnąca przestępczość, są ściśle związane z polityką prezydenta i demokratów w ogóle. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Subskrybować, lajkować, pozdrawiać suki, pozdrawiać mnie, dzielić się swoimi refleksjami na temat świata. Po zdecydowanej hoście listopadowej na moim kanale nastąpiła lekka bessa. Może to jest moja wina, może tematy nie są takie dla was wdzięczne. Dzisiejszy temat, mam nadzieję, że odwróci ten minimalnie negatywny, bo trend jest ciągle pozytywny. Ciągle jest stała grupa widzów, którzy oglądają moje filmy i im przede wszystkim, nie tym, którzy czasem tam zaglądają, bo to jest popularne, bo ktoś gdzieś napisał na jakimś zdzidy laserowej, na jakimś forum ostatnio. Dużo wejść miałem z tego, nie wiem w ogóle co to jest, jebzdy.com, zdzidy laserowej chyba. Temat będzie w każdym razie wdzięczny, dziękuję tym, którzy cały czas mnie oglądają. Zapraszam tych, którzy jeszcze nie subskrybują, do subskrypcji. Dlaczego temat będzie wdzięczny? Bo to jest próba odpowiedzi na odwieczne pytanie w polityce, czyli dlaczego jest tak kijowo, skoro jest tak cudownie? Albo dlaczego ludzie nas nie kochają, skoro my jesteśmy tacy godni tej miłości i mieliby milion powodów, żeby nas kochać. Rzeczywiście notowania Joe Bidena są bardzo słabe. Ostatnio Biały Dom zaczął, jak to się mówi, ładnie, czy używając nieładnie kalki z angielskiego, adresować, czyli odnosić się do tych kwestii. No i wszyscy doszli generalnie do takiego wniosku, że wina leży po stronie mediów, które kochały Bidena, a teraz kochają go mniej. Biden był u Jimmy'ego Fallona w takim late night'cie. Jimmy Fallon bardzo, że tak powiem, doskonale się spełnił w tej roli takiego gościnnego gospodarza, który nie zadawał Bidenowi żadnych trudnych pytań. Był nawet taki moment żartobliwy, bo Fallon pisze, czy patrzysz na wskaźniki zaufania w sondażach? A on mówi, teraz już nie. On mówi, zwracałbym uwagę na to, jak były w okolicach 60-70%. Odpowiedział mid-60s, tak? To tego się nie da tak na polski przetłumaczyć. Czyli mniej więcej 65 i okolice, ale nie w okolicach, jak są w tych okolicach 40-50%, czyli mid-40s. Tak naprawdę ani Biden nie miał notowań nigdy w okolicach mid-60s, to jest nieprawda, a tym bardziej teraz nazwanie tych notowań w mid-40s, wielu jest poniżej 40% jego poparcie. Taka średnia przez 538 zrobiona to jest 42% ostatnia. Więc to trochę tak jest bardziej w okolicach 40s niż mid-40s. No ale to już się takich rzeczy nie czepiajmy. To był oczywiście żart. Jimmy Fallon się śmiał, nawet wykonał taki charakterystyczny dla siebie gest, że tak się położył na tym swoim biurku, bo już po prostu nie mógł wytrzymać. Tak go to rozbawiło. Natomiast no, ten żart też wiele mówi, no bo właściwie zrobiono z tych rankingów zaufania, które są kluczowym jednak instrumentem amerykańskiej polityki, szczególnie amerykańskiej polityki, coś takiego jak gwiazdy mówią, o nie czytam recenzji swoich filmów albo nie czytam komentarzy w internecie, tylko po prostu robię swoje. No nie, te rzeczy mają znaczenie szczególnie dla demokratów, którzy niedługo będą w 2000 za rok, no niecały rok już, za właściwie 11 miesięcy walczyć w wyborach uzupełniających do kongresu, tak? To jest już to żart też tutaj, żartobliwość czy zabawność tej sytuacji polega na tym, że Jimmy Fallon sam rozumie, że nie można się tymi liczbami za bardzo przejmować, bo występ Bidena teraz u Fallona oglądało tylko 2 miliony w ogóle widzów. Trump, gdy był w 2015 roku w tym samym programie, zgromadził 4,5-milionową widownię i Fallon, który odziedziczył to biurko, tak, bo to jest jakby jeden program, gdzie gospodarze się zmieniają. Najpierw był Jimmy Carson, potem był Jay Leno i teraz jest Fallon, to Carson miał mniej więcej 6-milionową publiczność zwykle średnio, Leno 4,5-milionową, Fallon ma 2 miliony, zdecydowanie bije go na przykład konserwatywny Greg Gutfeld i kilku innych, którzy wcale nie są konserwatywni także. Ale Biden jak tłumaczy to, dlaczego są te wyniki jego słabe w tym programie. Ludzie się boją, jest sporo błędnych informacji. No i to też jest ciekawe, że Biden cały czas mówi o tych błędnych informacjach, kiedy z samego Białego Domu cały czas błędne informacje płyną, bo chociażby podczas tego programu Biden powiedział, że ta Build Back Better agenda będzie kosztowała, czyli cały ten program wydatków będzie kosztował $0, podczas gdy w tym samym tygodniu, kilka dni wcześniej dosłownie, Biuro Budżetowe Kongresu, to jest taki zespół bezpartyjny, czy apartyjny można powiedzieć, ekspertów, którzy się zajmują tylko kalkulacjami tego, jak budżet jest stworzony przez prezydenta i kongres, i oni określili, że Build Back Better zwiększy deficyt o 3 biliony, więc to średnio wychodzi na to, że będzie kosztowało 0 dolarów. Ale dalej ta narracja, czy jest jakiś problem z mediami i z Bidenem, jest jakby toczy się w mediach. W CNN Brian Stelter, to jest taki najbardziej napuszony ze wszystkich napuszonych hostów CNN, on ma taki program Reliable Sources, w którym on właśnie głównie się zajmuje tym, jak media powinny o czymś opisywać, gdzie jest dezinformacja, gdzie są fake newsy i tak dalej, i tak dalej. I poinformował o czymś takim, jakby profil twitterowy tego programu CNN, że Biały Dom działa zukulisowo, starając się wpłynąć na media, by zapewnić sobie bardziej pozytywne przekazy, czyli positive coverage, to się mówi po angielsku, ja to nazywam pozytywny przekaz, tak, żeby był opisywany w sposób bardziej przyjazny, pozytywny. Oliver Darcy, reporter CNN, który pracuje właśnie dla Reliable Sources, napisał, że prowadzący i producenci programów mieli szansę porozmawiać z urzędnikami Białego Domu i że to były bardzo dobre, konstruktywne rozmowy. W tym samym programie Briana Steltera komentator Eric Bollert mówi tak, że to nie można tego porównywać do sytuacji Trumpa, jak Trump atakował media, że to są fake newsy, albo że jak Trump mówił, że są enemy of the people. To nie jest, jak teraz Biały Dom krytykuje media, że nie są pozytywne, to nie jest zagrożenie dla wolności prasy. To jest dobre. I powiedział tak ten Bollert, myślę, że mają absolutną rację, mówią urzędnicy Białego Domu, prosząc prasę o odrobinę autorefleksji i o odrobinę odpowiedzialności. Całej tej sprawie absurdu już takiego szczytowego nadał Dana Milbank z Washington Post. On napisał taką kolumnę, czy editorial, czy tekst publicystyczny, w którego tytuł już jest sam w sobie zabawny. Media traktują Bidena tak źle jak Trumpa, albo jeszcze gorzej. Oto dowód, to jest tytuł tego artykułu. Milbank twierdzi, że poprosił firmę AI Forge AI, zajmującą się sztuczną inteligencją, by przeanalizowała ponad 200 tysięcy artykułów na 65 stronach newsowych pod kątem analizy sentymentu. To jest taka nowa, że tak powiem, gizmondo, nowe analizy politycznej, że się bada, jakie dane przymiotniki, ile się pojawiają, prawda, silnia, algorytmy i to wszystko wychodzi. I ten algorytm miał zbadać pierwsze 11 miesięcy Trumpa w 2020 roku, czyli de facto ostatniego roku prezydentury Trumpa i pierwsze 11 miesięcy prezydentury Bidena w 2021. I teraz pan Milbank na temat tego oczywiście zupełnie bezstronnej analizy, ustalenia zgromadzone pieczołowicie przez firmę potwierdziły moje obawy. Moi koledzy z mediów są odpowiedzialni za współudział w morderstwie demokracji. Taki łagodny język, można powiedzieć, naukowy. Biden, to jest najciekawsze, i teraz spójrzcie na ten wykres, który wam za chwilę pokażę na ekranie. Biden miał w morze pozytywne traktowanie na początku, ale potem nagle jego notowania spadają. I jest ten wykres i rzeczywiście jest to notowania Bidena są lepsze niż Trumpa w tych pierwszych miesiącach, ale potem nagle coś dziwnego dzieje się w sierpniu. I na łeb, na szyję. No i teraz jak patrzymy na ten wykres, już nie patrzymy na ten wykres, co się wydarzyło w sierpniu? No w sierpniu wydarzył się, o tym pan Milbank nie pisze, media po prostu tak zdecydowały, że Biden się nie nadaje do niczego. Czy może było tak, że w sierpniu ludzie zaczęli spadać z samolotów, których czepiali się w akcie desperacji, bo Biden po prostu w chaotyczny sposób próbował wycofać wojska amerykańskie z Afganistanu? W sierpniu wydarzył się Afganistan i to jest moment przełomowy, w którym Amerykanie, ale także pewnie część mediów straciła po prostu wiarę w Bidena, tak? Zresztą to też jest zabawne, bo z Afganistanu narodziła się ta cała historia o tym, że media mogłyby to wszystko inaczej opisywać. Z Afganistanem też było przecież tak, no nie mówmy, że uciekaliśmy w chaosie. Mówmy o tym, że udało nam się zorganizować największą w historii ewakuację. Most powietrzny większy od tego niż most powietrzny podczas blokady Berlina, prawda? Na początku zimnej wojny. Oczywiście, czy ktoś wierzy, że Trump miał lepszą prasę niż Biden? Oczywiście, że nie, bo tu po pierwsze, jakie artykuły zostały wybrane? Po drugie, cała popkultura, Robert De Niro, który chciał bić Trumpa po mordzie, z SNL, który z Trumpa właściwie zrobił po prostu i tak dalej. No to wszystkie te media to były po prostu machina nienawiści wobec Trumpa, jego wyborców i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest absurdalne, tak? Nawet szef gabinetu Bidena, który też, Ron Klain, który organizował całą tą akcję, że tak powiem, wyjścia do mediów, żeby żeby media bardziej zrozumiały, jak ta administracja jest wspaniała, retweetował te badanie Milbanka, czy ten tekst Milbanka, ale powiedział, że, znaczy napisał tak, no możecie, spójrzcie sobie na to, aha, tak, czyli że nie, że o, to jest wspaniałe, albo to, ile to pokazuje, tylko tak tylko wam to pokazuje, nie wiem nawet, czy to jest coś warte, tak? Potem pan Milbank pisze, zbyt wielu dziennikarzy, to jest jakby konkluzja całego jego artykułu, zbyt wielu dziennikarzy wpadło w pułapkę bezmyślnej neutralności pomiędzy demokracją, a jej sabotażystami, pomiędzy faktami a fikcją. Czas, by zająć stanowisko. Bardzo mi się to podoba, że wpadli w pułapkę bezmyślnej neutralności pomiędzy demokracją, a jej sabotażystami. Czyli innymi słowy, można by zadać pytanie, a czy obrona demokracji przed jej sabotażystami nie jest warta tego, żeby trochę podmanipulować wynikami badania, którego metodologii nikt nie zna? Zresztą to jest trochę sprawa marginalna, bo oczywiste, że to badanie całe jest, bo można tyłka sobie potłuc. Natomiast wielu ludzi przeanalizowało surowe wyniki, które on ten, na przykład Nate Silver z 538, to jest jak najbardziej, no taki bardziej liberalny komentator, ale zajmujący się analizą danych, zwrócił uwagę na przykład, że artykuł z ich artykułu z tej strony 538 został określony jako neutralny wobec Trumpa, a jego tytuł brzmiał 5 sposobów, za pomocą których Trump i politycy GOP podważają proces wyborczy. I sposoby, jak były te artykuły, czy są pozytywne, czy negatywne, kwalifikowane, to była liczba jakby po przecinku, tak? Znaczy, że 1 to jest absolutnie 100% pozytywny, minus 1 to jest 100% negatywny. I ten artykuł został jako minimalnie negatywny, ale 0,018, tak? Czyli 18 tysięcznych, tak dobrze powiedziałem, 18 tysięcznych negatywny. Ale na przykład artykuł z Washington Examiner pod tytułem Biden próbuje odbudować swoje poparcie za pomocą spraw wewnętrznych został zakwalifikowany jako jednoznacznie negatywny, 0,96, czyli 96% negatywnych treści w tym artykule było zdaniem tych, którzy kwalifikowali, tak? I w ogóle jak się spojrzy, jest taka lista najbardziej negatywnych artykułów według tych badaczy, to połowa na tej liście to są po prostu informacje, że notowania Bidena spadają na przykład wśród czarnych, albo notowania Bidena są najniższe od tam 3 miesięcy, czy coś w tym stylu, czy innymi informowanie o tym po prostu, że Biden ma bardzo słabe notowania, jest bardzo negatywnym podejściem ze strony prasy do Bidena. Zresztą, jak ktoś słusznie zauważył, jeden komentator z Politico, które też było Politico, było atakowane przez pana Milbanka, że gdyby przyjąć tą metodę analizy, to jak media piszą na przykład, że przestępczość wzrosła, albo akty przemocy wzrosły, to znaczy, że to jest pozytywne wobec aktów przemocy, więc analiza sentymentu tych artykułów, z tej analizy sentymentu wynika, że na przykład Washington Post ma bardzo pozytywny stosunek do przemocy, bo napisał, że przemoc wzrosła w przeciwieństwie do notowań Bidena, które spadły, co oznacza, że mają negatywny stosunek do Bidena. Ale ta kampania trwała dalej. Joy Reid z MSNBC mówi coś takiego. Republikanie skupiają się na złych wiadomościach na temat gospodarki, podczas gdy tak naprawdę mamy boom Bidena. Magazyn Washington Monthly też napisał, mamy do czynienia z boomem Bidena i nikt się jeszcze nie zorientował, prawda? W WAPO mieliśmy artykuł, urzędnicy z Białego Domu są już zmęczeni tym, jak media opisują rosnące ceny i gospodarkę. WAPO, mam na myśli oczywiście Washington Post. Może inflacja, wiecie, jest najwyższa od dekad, ale giełda wzrosła, mówią ci urzędnicy, o 25%, a w pierwszym roku Bidena powstało 6 milionów nowych miejsc pracy, co wszystko jest prawdą, tylko oczywiście to jest też związane, te nowe miejsca pracy powstały dlatego, że ileś milionów miejsc pracy zostało zniszczone poprzez pandemię, więc to jest taka naturalna odrzutka, czy jak ktoś mówi rebound, tak? Lewicowy ekonomista Dean Baker mówi tak, rozumiem, dlaczego Biały Dom jest sfrustrowany. Media cały czas podkreślają, że złe rzeczy, ale lekceważą lub wprost ignorują naprawdę pozytywne rzeczy w gospodarce. I mówi dalej pan Dean Baker, media znajdują ludzi, którzy twierdzą, że doświadczają prawdziwych trudności. Ciekawe, gdzie oni ich znajdują? Na każdym kroku chyba w Stanach Zjednoczonych obecnie. I opowiadają historie, które są albo nieprawdziwe, albo bardzo idiosynkratyczne, czyli specyficzne tylko dla tych osób, że to się tak często nie zdarza, tak? Ale nawet w tym samym artykule, o którym mówię o tej frustracji administracji, dlaczego nie piszą o ich gospodarczych sukcesach, Washington Post zauważa, że mamy już do czynienia z taką dosyć mocnym naginaniem rzeczywistości, tak? Jason Furman, to jest ekonomista, który pracował dla Obamy, więc nie jakiś tam trumpista czy coś, mówi tak w tym artykule, typowa rodzina wydaje już w tej chwili $4000 więcej rocznie z powodu inflacji, czyli to są ekstra wydatki z powodu inflacji. To chyba nie jest jakaś wielka tajemnica, tajemnica, dlaczego ludzie są niezadowoleni, że muszą wydawać tysiące dolarów więcej z powodu inflacji. Tak? Wskazuje się na to, że 92% Amerykanów jest zmartwionych inflacją, a 70% negatywnie ocenia stan gospodarki. Tak? No, czy da się to wszystko wytłumaczyć, że jest jakiś spisek mediów, że media piszą o tym, że notowania Bidena spadają i przez to Amerykanie martwią się inflacją, bo wydają 4000 dolarów rocznie? No to pokazuje, jak daleko już ta administracja poszła w takim twierdzeniu, że to właściwie wszystko można wyspinować i jakby media tylko były przychylne i słuchały ich narracji albo powtarzały to, co wypływa z Białego Domu, to wszystko by było w porządku i Biden miałby te poparcie w mid 60s, tak? Natomiast jakby to wszystko się toczy wokół, znaczy to jest taka przybudówka, czy rozbiegówka, o tak należałoby powiedzieć, do tego, co się wydarzyło niedawno. Sondaż ABC, który jest fatalny dla Bidena, on został przeprowadzony 10-11 grudnia, czyli stosunkowo niedawno. I teraz negatywnie Bidena, to są tak zwane approval rating, czyli czy dobrą robotę robi w danej kwestii. Negatywnie Bidena ocenia w kwestii inflacji, radzenia sobie z inflacją 69% Amerykanów, a dobrze tylko 28%. W kwestii radzenia sobie z przestępczością 61% źle ocenia, 36% dobrze. Z przemocą, z użyciem broni, czyli tak zwanym gun violence, 66% ocenia źle, 32% dobrze. Odbudowa gospodarki po pandemii, tutaj Biden miał bardzo dobre wyniki. Teraz znowu jest, większość Amerykanów uważa, że Biden sobie radzi źle. 57% uważa, że radzi sobie źle. 41% uważa, że radzi sobie dobrze. W marcu 2021 roku, w tym samym sondażu przeprowadzonym przez tych samych ludzi tą samą metodologią, te wskaźniki zasadniczo były odwrócone. 38% uważało tylko, że radzi sobie źle, a aż 60% uważało, że radzi sobie dobrze. To, co jest ciekawe, relacje z Rosją. 55% Amerykanów uważa, że radzi sobie źle, czy źle nimi zarządza Biden, a 42% uważa, że zarządza nimi dobrze. To w kontekście ostatniego szczytu z udziałem Putina. I co ciekawe, jest nawet jedno takie pytanie, które w sposób bardziej szczegółowy pyta o relacje właśnie z Putinem. Pytanie jest takie. Do jakiego stopnia ufasz Joe Bidenowi, gdy negocjuje w imieniu Ameryki z Władimirem Putinem? Zdecydowanie powiedziało 15% tylko Amerykanów. W dużej mierze 23% Amerykanów. Tylko trochę 19% Amerykanów, w ogóle aż 40% Amerykanów. W czerwcu, czyli w momencie, w przededniu szczytu w Genewie, kiedy zaczynała się cała ta kampania PR-owa w moim przekonaniu, tak jak też mówił o tym zresztą Grzegorz Kuczyński na tym kanale, polecam wam tą rozmowę oczywiście, że ta kampania PR-owa tak naprawdę nie przyniosła takich efektów, jakie Biden chciał, bo zanim zaczął Biden swoje działania, to poparcie czy zaufanie do tego jego negocjacji z Putinem było dużo wyższe w czerwcu 2021 roku, tak? Bo zdecydowanie mu ufało 26%, w dużej mierze 23%, tylko trochę 16%, a w ogóle 34%, czyli mniej niż teraz, bo 40%. Jak sobie podsumujemy na dwie kategorie, czyli mniej więcej tych, którzy ufają i tych, którzy raczej nie ufają, to w zdecydowanie lub w dużej mierze mamy 38% tylko ufa w sprawach negocjacji z Putinem. W czerwcu to było 49%, a trochę lub w ogóle aż 62% Amerykanów nie ufa, tak? W czerwcu to było 50%, więc widzimy bardzo dużą zmianę w tej kwestii. No dobrze, i teraz jak ja na to wszystko patrzę? Oczywiście narracje o tym, że media są nieprzychylne Bidenowi, to można włożyć między bajki i to każdy z was, kto tylko trochę wie o amerykańskich mediach, doskonale sobie zdaje sprawę. Rzeczywiście jest tak, że ta narracja przestała być taka cukierkowa, jak była na początku tej administracji, że już nie czytamy artykułów o tym, jak Joe Biden bawi się ze swoim psem, albo jak roztapia nasze serca jedząc lody i innych takich rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że ta reakcja to jest nadreakcja tej administracji, bo oni trochę mają psychiczną traumę, znaczy traktują, że te media są ich i że w pewnym sensie to nie jest tylko negatywny przekaz ze strony tych mediów, czy złe oceny ze strony tych mediów, ale w pewnym sensie to jest trochę taka zdrada. Trochę to przebrzmiewa w tym tekście Milbanka. Czy jesteś po stronie tych, którzy chcą bronić demokracji, czy jesteś po stronie sabotażystów demokracji, tak? I oni myślą, to miały być nasze media, a teraz te media nas krytykują. I jakby efekt psychiczny jest o wiele większy, o wiele poważniejszy, niż gdyby to były media po prostu liberalne, które krytykowały Trumpa, bo to jest normalne i każdy się do tego przyzwyczaił, włącznie z przeciwnikami Trumpa i włącznie z zwolennikami Trumpa i na nikim to nie robiło zbyt wielkiego wrażenia, a teraz to wrażenie jest trochę większe, dlatego, że mamy taki efekt, który no, jakby używając polskiej terminologii można powiedzieć, nawet w TVN-ie krytykują Tuska, czyli nawet jak New York Times pisze coś negatywnego o Bidenie, to znaczy, że już jest bardzo źle, może jeszcze bardziej niż te media liberalne dają do zrozumienia, tak? Ja mam wrażenie, że one są dalej Bidenowi przychylne. tylko że po prostu nastąpił pewien moment przełomowy, że żeby być dalej przychylnym dla Bidena w taki sposób bezkrytyczny zupełnie, to trzeba by było naprawdę już robić propagandę jak z Korei Południowej, nie używam innych porównań, żeby się nikomu nie narazić, tak? Natomiast jest ta przychylność. Podam wam przykład taki, który jest subtelny, ale wyraźnie pokazuje różnicę pewną. Były te artykuły ostatnio o Kamali Harris, w jaki sposób ona traktuje swoich współpracowników, urzędników, którzy pracują dla niej w Białym Domu. No i tam padały takie określenia, że Kamala Harris jest bully, czyli jest takim tyranem, takim kimś, kto zastrasza ludzi, tak? I że jak z nią pracujesz, to musisz się cały czas mierzyć z krytyką, która miażdży twoją duszę. Natomiast co było ciekawe, że nie było ani jednego cytatu konkretnego, chociaż jestem na 100% przekonany, że ci ludzie, którzy wysypali Kamale Harris, to wysypali też konkrety, co ona do nich mówiła, w jaki sposób ich dusze były zmiażdżone przez tą krytykę, ale tych cytatów nie było. Gdyby to był Trump, to tych cytatów pikantnych, że Tillersona nazwał debilem, że kogoś innego powiedział, że jest kretynem, że tamty powiedział, że są wszyscy debilami, prawda? To by było mnóstwo i to by był świetny artykuł i wszyscy by byli tym zachwyceni. Kamala Harris jest tylko takie ogólne, oskarżające stwierdzenie, że jest tym bully, że jest tym tyranem, ale jednocześnie konkretów jakoś brakuje. Fakt jest też taki, że media kochają Bidena mniej niż Obamę. Przede wszystkim dla mediów Biden jest postrzegany jako wehikuł. Media wierzą w lewicową, progresywną agendę, w to, że pewne rzeczy trzeba w Stanach Zjednoczonych załatwić, że Stany Zjednoczone mają pewne problemy, że są krajem rasistowskim, krajem, gdzie są nierówności, w którym jest potrzebna więcej równości dla osób LGBTQIA. Natomiast Biden nie jest dla nich idolem, ale jest właśnie wehikułem. Wybraliśmy go, bo on nam dał największą szansę dla zwycięstwa naszej agendy. Więc teraz z jednej strony oni mają poczucie, że muszą go bronić, ale wtedy, kiedy on nawala, to mają też dla nich do niego pretensje, tak? Czyli innymi słowy, ty dostałeś ten bilet, a teraz niszczysz naszą szansę na to, żeby realizować właśnie tą agendę, czyli tyle dobrych rzeczy jest do zrealizowania, ale przez twoje nieumiejętność komunikowania, zawsze się mówi, jak się nie chce kogoś skrytykować, polityka bezpośrednio, to się mówi, że dobre rzeczy robią, ale źle to komunikują, prawda? I w ten sposób się krytykuje Bidena. Biden, małżeństwo Bidena z mediami nie było małżeństwem z miłości, tak jak było w przypadku Obamy, tylko było małżeństwem z rozsądku, tak? Może można było zrobić ryzykowną inwestycję w Elizabeth Warren i do pewnego momentu próbowano to robić, ale w pewnym momencie się okazało, że trzeba te pieniądze po prostu dać na lokatę Bidena, bezpiecznego, on ma największą szansę pokonania Trumpa i to zrobiono, tak? Natomiast ostatecznie, mimo tego nastawienia mediów, które mówię, to nie jest jakaś miłość bezwarunkowa do Bidena i myślę, że te same potknięcia Obamy na przykład były zupełnie inaczej opisywane, na przykład afera cała z Bengazji, prawda, i w Libii i tak dalej, i Obama był tłumaczony w wielu kwestiach w miejscach, gdzie Biden nie jest tłumaczony. Natomiast też trzeba uczciwie powiedzieć, Biden ma na swoim koncie katastrofy, tak? No cóż te media miały zrobić? Jak miały opisać tych ludzi spadających z samolotów, że to jest wspaniale, bo Biden daje szansę Afgańczykom i to jest równość, bo każdy... Bez sensu, prawda? Już nie mówiąc o tym, że przecież tu nie chodziło tylko o to, że Biden popsuł chaotycznie, trzymając się doktrynersko wizji pewnego wycofania z Afganistanu, doprowadził do katastrofy, ale co więcej, naraził ludzi, Afgańczyków, których oczywiście CNN mogło pokazać, kobiety i tak dalej, jako takie obrazki, które jakby są w ich światopoglądzie, to są ludzie, których należy bronić, więc nie można było nagle powiedzieć, że to, nie można było pójść za Bidenem i powiedzieć nagle, tak, to są tchórze, którzy nie chcą walczyć o własny kraj. Nie, oni tego nie mogli zrobić. No a po drugie trzeba pamiętać, że Biden jeszcze powiększył tą, jakby dołożył następną katastrofalną decyzję, chcąc pokazać po zamachu na lotnisku w Kabulu, że jest twardy, dokonując tych dwóch uderzeń z drona, gdzie zabito niewinnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie jest tak, że można z byle jakiego materiału laurkę, prawda, komuś namalować. No trzeba trochę mieć tego materiału, żeby mu coś namalować pozytywnego. Jest jeszcze jedna kwestia. W momencie, kiedy Biden nawala, kiedy jest beznadziejnym prezydentem i to Afganistan to pokazał, że nie tylko, że to był chaos, ale że Bidena nie było, nie wiadomo było nic, żadne, prawda, i tak dalej. I że jakby była taka kompletna brak organizacji, brak zarządzania tym kryzysem, to media albo mówią, postawimy na tego konia wszystko, co mamy, wejdziemy all in, ale wtedy jego jakby upadek będzie i naszym upadkiem, bo nasza wiarygodność będzie legnie w gruzach, albo możemy no trochę go wspierać, a trochę z drugą ręką wrzucać pojedyncze grosiki do takiej skarbonki pod tytułem, no niestety ta prezydentura nie spełniła naszych oczekiwań, no ale my jako rzetelne, uczciwe, obiektywne media o tym pisaliśmy, więc no nic dziwnego, że tak się stało, prawda? No dobrze, a na koniec, żeby już nie przedłużać za bardzo, to chciałem powiedzieć kilka słów o tym, czy rzeczywiście te dwie kwestie, które najgorzej są oceniane w wykonaniu Bidena, to można za nie obarczyć go odpowiedzialnością, czy można powiedzieć, że działania Bidena w jakiś sposób przyczyniły się a. do większej inflacji, b. do zwiększenia się przestępczości. I tutaj odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę waszą na to, że Biały Dom, mimo tego, że miałby pewne mechanizmy, jak z tego wybrnąć, to jednocześnie właściwie swoją sytuację pogorszy, bo moim zdaniem w reakcjach obecnych Amerykanów, i to było widać też w tych wyborach w Virginii, że to nie była tylko kwestia tego, że jakaś dziewczynka została zgwałcona w toalecie, że te rady szkolne nie spełniały swoich obowiązków i tak dalej, tylko że rodziców, którzy protestowali, próbowano zagłuszyć, próbowano mówić, że to nie jest problem, a jeżeli wam się wydaje, że to jest problem, to znaczy, że coś wam się w głowie pomieszało. Ja myślę, że ludzie tego nienawidzą, tak? I że mówienie ludziom, że inflacja tak naprawdę nie ma znaczenia, że jeżeli słyszą w telewizji, że ktoś mówi, że inflacja go jakoś dotknęła, no to znaczy, że te liczby was oszukały, bo wy po prostu ulegliście jakiejś dezinformacji. Bo tak samo jak się mówi, że przestępczości tak naprawdę nie ma. Zarówno przestępczość oczywiście i inflacja mają głębsze i dalej sięgające przede wszystkim, bo Biden jest mimo wszystko prezydentem od roku, przyczyny niż tylko prezydentura Bidena. Jak zaczniemy od przestępczości, to tutaj można powiedzieć, że osobista odpowiedzialność Bidena jest tak naprawdę niewielka. Dużo większa jest odpowiedzialność liberalnych, progresywnych, związanych z Partią Demokratyczną, prokuratorów, burmistrzów, gubernatorów, którzy sukcesywnie tworzyli właśnie politykę chociażby zmniejszania kosztów tak zwanych kaucji, żeby łatwiej przestępcy mogli wychodzić na wolność, którzy niby niepoważne przestępstwa popełniają, ale chociażby Darrell Brooks z Waukesha, który zabił już w tej chwili 6 osób, tak, i ranił 50, też no niby to nie były zabójstwo, nie wyszedł za kaucją za zabójstwo, to były no, brutalne przestępstwa, części nie, posiadanie jakichś narkotyków i tak dalej, ale to przyczynia się do tego. Oczywiście te wszystkie akcje Defund the Police, do których jakby nie doszło, w sensie w wielu miejscach one umarły w zarodku. Minneapolis niedawno wycofało się już zupełnie z defundowania, odbierania środków policji i właściwie w Minneapolis wróciły te środki prawie do poziomu sprzed zabójstwa George'a Floyda. Natomiast to oczywiście miało wpływ też na atmosferę wokół policji, że policja była pod większym nadzorem. Policjanci, to się nazywa Ferguson Effect, czyli to zostało już opisane przez naukowców zajmujących się kryminalistyką, przestępczością generalnie w społeczeństwie, czy socjologią zbrodni, może tak należałoby powiedzieć, no że jest taki efekt mrożący, tak, że policjanci mniej chętnie podejmują interwencje w takich sytuacjach, kiedy mają wybór, czy podjąć, czy nie podjąć interwencję, i to oczywiście sprawia, że przestępcy zaczynają być bezczelni, a brak interweniowania, o tym mówi też ta teoria zbitej szyby, o której już tam na tym kanale opowiadałem, brak interwencji w może mniej błahych sprawach, w bardziej błahych sprawach powoduje, że w tych sprawach mniej błahych, czyli poważniejszych, takich jak morderstwo, też przestępcy zaczynają być coraz bardziej bezczelni. I tutaj mamy dwa takie oblicza, które moim zdaniem dotykają Amerykanów w sposób szczególny i bardzo mocno działają na ich wyobraźnię. Pierwsze oblicze to są te najbardziej brutalne zbrodnie, czyli zwykle zbrodnie z użyciem broni palnej w Stanach Zjednoczonych, bo o nich mówimy. W 2020 roku w całych Stanach Zjednoczonych mieliśmy wzrost zabójstw o 25%. Linia obrony tych, którzy bronią tych liberalnych pomysłów na aparat sprawiedliwości i no, jak to się mówi, law enforcement, za chwilę znajdę polskie słowo, to wam je zdradzę, nie służbę bezpieczeństwa, tylko no bezpieczeństwo, cokolwiek. Dobra, linia obrony ich jest taka. O, te liczby wzrosły, jak się porównuje na przykład rok 2020 do 2019, ale jak porównamy do 1980 lat, czy do lat 80 XX wieku, lat 90, to te wzrosty wcale nie są takie wielkie. To już nie robi wtedy takiego wrażenia. Wtedy to było, w tej chwili mówią, kiedyś zresztą mówiłem wam o Nowym Jorku chyba, że pokazywałem te grafiki. Rzeczywiście jak się spojrzy na te grafiki w dużych miastach, Nowy Jork jest dobrym przykładem, czyli że mamy taką grafikę, że tu są lata 80 i potem następuje radykalny spadek w latach 90, prawda? Chociażby burmistrzowanie Rudego Giulianiego w Nowym Jorku. Potem mamy płaski i mamy jakby drugi koniec, który oczywiście nie jest taki sam duży jak tu. Natomiast Te statystyki oczywiście to też jest pewna manipulacja, jak oni mówią, że te wzrosty wcale nie są takie wielkie, bo to wszystko zależy od miasta, a czasami wszystko zależy nawet od dzielnicy. Znaczy w lepszej dzielnicy Chicago na przykład może nie być dużego wzrostu przestępczości, ale w gorszych dzielnicach może ten wzrost, mówiłem to na przykładzie tego Nowego Jorku, tam też są ciekawe dane, więc możecie sięgnąć do tego filmu. Żeby podać wam kilka przykładów. Filadelfia w 2021 roku pobiła już rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o zabójstwa. 521 zabójstw było w tym roku w Filadelfii, a jeszcze to są dane z początku grudnia, więc cały miesiąc jeszcze został, można rekord poprawić. Takie miasta jak Louisville w Kentucky, Indianapolis, Kansas City, Memphis w Tennessee, Milwaukee, Denver, Cleveland. Najwyższy poziom zabójstw w 2020 roku od 1990 roku. Chicago, Seattle i Fort Worth w Teksasie najwyższy poziom od roku 1995. I co jest, jakby dokłada się do tego obrazu, to że Larry Krasner, prokurator dystryktu Filadelfia, demokrata oczywiście, mówi tak, kilka dni temu mówił, to może już tydzień temu było, nie mamy kryzysu bezprawia, nie mamy kryzysu przemocy, nie możemy pozwolić, żeby to stało, to takie wrażenie stało się zbyt wodniste i przekształciło się przekonanie, że mamy jakiś olbrzymi wzrost przestępczości. Oni oczywiście w sposób wybiórczy się posługują statystykami, bo na przykład mamy rekord zabójstw, ale przestępstwa z użyciem przemocy jako ogólna kategoria spadły o 3% w roku 2021 względem roku 2020, tak? Natomiast niektórzy konserwatywni przeciwnicy, to jest taki trochę argument naciągany moim zdaniem, ale no też pokazuje trochę, z czego można być zadowolonym, a z czego nie, no bo powiedzieli, no jakby Greg Gutfeld coś takiego powiedział w Foxie, że no można się cieszyć, że jest mniej napaści, bo skoro więcej napaści kończy się zabiciem napadniętego, to już one nie są kwalifikowane wtedy jako napaści, niż tylko są kwalifikowane jako zabójstwa, przecież co z napaści jest, w sensie kwalifikacji czynu jest mniej. Co nie jest do końca prawdą, bo oczywiście napaści jest dużo więcej, w sensie jakby liczb sumarycznych, ale to nieważne. W każdym razie, no jakby to też jest pytanie, czy obywatele oczekują, o tak to należało powiedzieć, czy obywatele oczekują od swoich rządzących, że oni im powiedzą nie, jak naprawić sytuację, której oni sami doświadczają, że rzeczywiście przestępczość rośnie, że oni się czują mniej bezpiecznie, tylko im powiedzą, wiecie, jak się spojrzy dobrym okiem na te statystyki, to okazuje się, że jest całkiem nieźle, tak naprawdę, nie? I to jest ciekawe, to znaczy znowu, odpowiedzialność Bidena jest taka poboczna, ale jednocześnie moim zdaniem on jest jakby obok w ogóle tego problemu. Tak jakby problemy, o których on mówi, nie dotyczą albo są wręcz sprzeczne z rozwiązaniem tego problemu przestępczości. Chociażby kampania Bidena jako tak konceptualnie zaczęła się od Charlottesville, od tego marszu białych supremacjonistów, prawda? Biden powiedział, chciałem pokazać, że to nie jest Ameryka, że nie ma na to zgody i tak dalej, i tak dalej. Biden, jak Kyle Rittenhouse, była sprawa Kyle'a Rittenhouse'a, to wykorzystał jego wizerunek w swojej reklamówce i powiedział, że Trump nie walczy z białym supremacjonizmem. W sytuacjach, gdy jest kwestia białego supremacjonizmu, Biden wypowiada się bardzo chętnie, ale gdy jest kwestia przestępczości w dużych miastach zarządzanych przez demokratów, to Biden już nie mówi. Oczywiście jak była u Kesha, no to powiedział, no to jest smutne, to tragedia, nie powinno się wydarzyć, ale nie ma jakiejś takiej systemowej refleksji na ten temat, z czego to wynika, że nie mówi na przykład, że to nie jest po amerykańsku, żeby facet wychodził za tak niską kaucję. Musimy zmienić ten system. To jest nie do pomyślenia, ja na to się nie mogę zgodzić. Tak? Brakuje jednoznacznego oporu nim, a jak się pomyśli o tym, że ci wszyscy ludzie, którzy w pośredni sposób przynajmniej odpowiadają za zmniejszenie skuteczności aparatu ścigania, o, tego słowa mi brakają, i wymiaru sprawiedliwości, czyli liberalni, progresywni prokuratorzy, którzy mówią, naszym celem nie jest łapać przestępców, naszym celem jest zmniejszyć populację w więzieniach, tak? Albo zmniejszyć ilość czarnych względem białych w więzieniach, tak jakby oni byli jakimiś po prostu magikami, którzy mogą mieć wpływ na całe społeczeństwo, a nie po prostu oceniać, kto jest winny, a kto nie jest niewinny, kto powinien pójść do więzienia, tak? Drugi aspekt tej przestępczości jest też ciekawy, to są te tak zwane smash and grab albo flash mob robberies, tak się to nazywa, smash and grab, czyli rozwal i złap, i na przykład napadają grupy ludzi, tak jakby to są takie, jakby to miał opisać wam, to jest taka sytuacja, w której jakby robi się plądrowanie jak podczas zamieszek, tylko że zamieszek nie ma, że oni wpadają tak jakby były taka grupa ludzi i na przykład do Louis Vuittona, do jakiegoś tego jubilera, prawda, do salonu samochodowego i zaczynają kraść, może nawet nieco popadnie, bo to wygląda, to są zwykle akcje dobrze zaplanowane, w ogóle teraz są artykuły o tym, jak to działa, że oni, niektórzy z nich nawet się nie znają, że na Snapchacie się komunikują właśnie na zasadzie takiego flashmoba, kradną te rzeczy i potem sprzedają je najczęściej w internecie albo mają już paserów gotowych. Natomiast tutaj oczywiście jest tak, że na przykład to nie jest tylko kwestia tego, że prokuratorzy jakoś tam działają, to czynniki niezależne od Bidena i demokratów mogą mieć tutaj wpływ. Na przykład zwraca się na to uwagę, że ponieważ podczas pandemii tak rozrósł się niebotycznie handel online, czy ten tak zwany e-commerce, to dużo łatwiej ukryć sprzedaż, nawet na Amazonie się sprzedaje nielegalne, ukradzione w ten sposób przedmioty. Natomiast oczywiście, no, ludzie muszą sobie zadawać pytanie, czy to, że przez całe protesty BLM, jak niszczono apteki, niszczono supermarkety i tak dalej, to media broniły tych zadymiarzy z Antify i z BLM i mówili, to jest tylko własność prywatna, to nie jest ludzkie życie, to nie jest najważniejsze, oni mają ubezpieczenie, oni sobie to wszystko odbudują. Na cóż tutaj można narzekać? A co więcej, tak? Na początku grudnia szef policji w LA, w Los Angeles, czyli Michael Moore, nie mylić z tym reżyserem lewackim, poinformował, że winę za to ponosi polityka zero kaucji, właśnie liberalnych, progresywnych prokuratorów. Aresztowano, on mu powiedział, 14 podejrzanych w ostatnich dniach. Wszyscy wcześniej byli zatrzymani przez policję, czyli w momencie, gdy zostali aresztowani, byli albo wyszli za kaucją, albo zero kaucji, bo tam jest taka polityka, że w ogóle możesz bez kaucji wyjść z więzienia, nic nie musisz zapłacić, albo ta kaucja była niska, czyli wszyscy, gdyby nie zapłacili kaucji, gdyby nie było tych przepisów, to wszyscy powinni siedzieć w tym momencie w areszcie, tak? I to wszystko oczywiście ma znaczenie. I nawet jeżeli administracja Bidena nie podnosi tutaj odpowiedzialności, to tak jak powiedziałem, kluczowe jest to, że po pierwsze jest obok, a po drugie, że jakby nastroje społeczne idą w przeciwnym kierunku. To jest kluczowa absolutnie rzecz. Widać to po tym, co powiedziałem, czyli że w Minneapolis odwrócono tą horrendalną, chorobliwą, ten pomysł, żeby odebrać fundusze policji i stworzyć zamiast tego Departament Bezpieczeństwa Publicznego. Ale chociażby widać to też po zwycięstwie Erika Adamsa, demokraty, ale byłego policjanta w Nowym Jorku, jak na burmistrza, który nawet ostatnio było takie spotkanie wyborców z nim i on powiedział, co jest dla was najważniejsze i nie mówcie nawet, że przestępczość, bo ja to wszystko już wiem, tak, że to jest dla niego oczywisty priorytet i że to trzeba zmienić i że z tym będzie walczył, więc jakby Biden, nawet jeżeli jest po stronie, w sensie nie jest najgorszym z demokratów, to jednocześnie nie jest po stronie tych, którzy wyczuwają już tu, że to będzie samobójcza strategia dla demokratów. Bo tak naprawdę, jak sobie prześledzicie ten wzrost przestępczości w końcówce lat 70. w dużych miastach, w latach 80. I co działo się potem z polityką demokratyczną, to demokraci przez dwie dekady tak naprawdę byli w depresji politycznej, w sensie jeżeli chodzi o ich poparcie, którą dopiero odbudował Bill Clinton, tak? Na początku lat 90., a Clinton zrobił to w ten sposób, że bardzo był twardy wobec przestępczości, wręcz do przesady, nawet sam osobiście pojechał, już nie pamiętam do jakiego stanu, ale była taka sprawa z zabójcą, który był intelektualnie upośledzony, a Clinton domagał się, żeby tak przeprowadzić na nim wyrok śmierci i jakby oczywiście to nie on podejmował decyzję bezpośrednio, ale on tam pojechał, uczestniczył de facto w całym, w egzekucji, wykonaniu wyroku, a facet był do tego stopnia jakby niepoczytalny, że nawet zostawił, jak dostał jakieś tam szarlotkę czy coś tam na swój ostatni posiłek, to zostawił sobie kawałek, bo powiedział, że to ja później to zjem. Nawet chyba nie był świadomy tego, że zostanie na nim dokonany wyrok śmierci. Ale to była właśnie postawa Clintona. On sobie zdawał z tego sprawę, że to na dłuższą metę jest nie do utrzymania. Szybciutko o inflacji. Inflacja oczywiście ma przyczyny niezależne od Bidena, także są łańcuchy dostaw, oczywiście to, o czym się dużo rzadziej mówi, czyli że COVID spowodował szczególnie w Stanach nagromadzenie się oszczędności, czyli ludzie mnie wydawali chociażby na usługi, które nie działały, kina, restauracje, loty, turystyka i tak dalej, i mieli pewne oszczędności zgromadzone, pomimo tego, że sporo też wydawali w internecie i tak dalej. Do tego oczywiście doszły te stymulusy, prawda, wszystkie zasiłki dla bezrobotnych i tu już odpowiedzialność Bidena się zaczyna, bo ludzie mają coraz więcej pieniędzy. I jak mówimy o tworzeniu nowych miejsc pracy, to też trzeba wspomnieć, że w związku z tym, że ludzie mają coraz więcej pieniędzy, wielu z nich też rezygnuje z pracy i jest miliony miejsc pracy. Ja nawet nie wiem, jakie są teraz liczby, ale w szczytowym okresie to nawet sięgało 10 milionów. Było 10 milionów nieobsadzonych stanowisk miejsc pracy. Ludzie po prostu mają tyle pieniędzy, że z tej pracy rezygnują. I to, co jest niepokojące w przypadku Bidena, to też jest to, że jego recepty są też jakby obok w ogóle tego problemu, tak? Bo o czym powiedział Biden, o czym mówili jego współpracownicy, jak poszli do mediów i im tłumaczyli, że muszą media być bardziej dla nich przychylne. Powiedzieli po pierwsze, że będą jakieś rozwiązania, które będą walczyły z ludźmi, którzy zawyżają ceny. Czyli stara, dobra, komunistyczna walka ze spekulantami, tak? Jest inflacja, to dlatego, że za chleb za dużo piekarz bierze i rolnik, prawda, ukrywa świnie, żeby jeszcze podbić cenę. No, na pewno, zawsze się to sprawdza. A druga rzecz, którą oni powiedzieli, że powiedzą ludziom, że już niedługo nie będą tyle pieniędzy wydawać, bo na przykład opieka zdrowotna, mieszkania, leki będą mniej kosztować. Dlaczego będą mniej kosztować? Bo w BBB, czyli w Build Back Better Agenda, czy tam Project Act, cokolwiek, Act chyba to się nazywa, będą środki subsydiujące te rzeczy wszystkie, tak? I znowu można powiedzieć, na pewno jak rząd wchodzi na jakiś rynek i mówi, my będziemy do tego dopłacać, to na pewno ceny tam spadną na tym, w tym sektorze gospodarki, prawda? I to jest też problem, że oni cały czas, jakby to jest problem, że Biden mówi, lekarstwo, jakie jest lekarstwo na wasze obawy o inflację, dam wam więcej pieniędzy. I to jest jakby moim zdaniem kompletnie błędnie odczytanie, na czym polegają obawy przed inflacją. Bo możesz mieć 100 tysięcy dolarów oszczędności, ale w momencie, gdy za bardzo boisz się o inflację, to i ktoś by powiedział, będziesz miał 50 tysięcy dolarów oszczędności, ale one będą tyle warte, ich wartość się nie zmniejszy albo nie zmniejszy się radykalnie. Tak to wielu osób powiedziało, no dobrze, wolę mieć 50 tysięcy dolarów, ale pewne, bo co z tego, że ja mam teraz 100 tysięcy dolarów oszczędności, a Biden powie, ale ja ci dam jeszcze 20 tysięcy dolarów, bo będziesz miał jakieś tam programy, coś tam zarobisz, wpompuję w gospodarkę, ty też na tym zarobisz, nieważne. A on powiedzie, no dobrze, ale skąd ja mam wiedzieć, ile to jest warte? Co znaczy 120 tysięcy dolarów, skoro jest taka inflacja? I to jest ten problem, tak? Natomiast kluczowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, to jest tak, że Biden nie może jednocześnie, nie może tak samo jak z przestępczością, nie może tak bezpośrednio walczyć, dlatego że to jest element demokratycznej agendy. Tutaj z inflacją nie może powiedzieć, że inflacja to jest wielki problem, bo on doskonale wie, że nie ma świata, w którym BBB, czyli Build Back Better Agenda, obojętnie czy będzie kosztowało 2 biliony, czy będzie kosztowało 3 biliony, czy 1,5 biliona, wpompowanie nowych pieniędzy w gospodarkę, oczywiście, że będzie impulsem inflacyjnym. Więc on musi jakby, dlatego pojawiła się ta narracja, już ileś tam miesięcy temu, że inflacja jest przejściowa i wszyscy mówili cały czas, inflacja jest przejściowa, transitory, to się mówiło po angielsku, nie? I teraz, teraz narracja się nagle zmieniła, oni mówią, no spojrzeliśmy na to wszystko i wygląda na to, że jednak może słowo przejściowa nie było zbyt szczęśliwe, dobrane, prawda? Znowu, nie jest problem, nie ma problemu, ale jest komunikacja może trochę zła, prawda? No i to jest jakby... To jest charakterystyka tego, jak ta administracja radzi sobie z różnymi problemami, tak? Najpierw mówią, inflacja jest przejściowa, nie zajmujcie się nią, bo inflacja nie jest najważniejsza, tak? A potem mówią, no inflacja jednak nie jest przejściowa, ale my wiemy, zaufajcie nam, my wiemy, jak sobie z nią poradzić. Tak samo było z Afganistanem, prawda? Nikt nie zostanie na miejscu, wszystkich ewakuujemy, nie ma mowy o powtórzeniu Saigonu, bo armia afgańska jest taka silna, tak? Potem, no ktoś się spodziewał tego, że tak mogło się wydarzyć, a poza tym nikt mądry nie spodziewał się, że taka operacja będzie bez żadnych strat i szkód przeprowadzona. To jest normalne, że zawsze jest trochę chaosu, prawda? I takie rzeczy się dzieją, tak? Więc te wszystkie rzeczy, o których Biden mówi, te rozwiązania, które on proponuje, moim zdaniem nie budują zaufania do niego i nawet nie jest to moje zdanie, bo widać to w tych wynikach, tak? To znaczy, jeżeli Biden nie zajmuje się Putinem i zaczyna się zajmować Putinem i im dłużej się zajmuje Putinem, tym zaufanie do jego zajmowania się Putinem jest coraz mniejsze, znaczy nie jego zaufanie, tylko zaufanie amerykańskich obywateli do Bidena, no to chyba pokazuje, że Biden nie pomaga. Tak? Jeżeli zaczyna zajmować się inflacją, jeżeli zaczyna zajmować się gospodarką i jego zaufanie się zmniejsza, poziom zaufania do niego się zmniejsza, no to znaczy, że nie radzi sobie najlepiej. I to jest największy problem. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało i że nie było za długo, ale ja się już tym nie przejmuję, bo niektórzy lubią, jak jest długo. Więc właściwie czasem jestem taki rozdarty trochę. Ja też lubię, jak jest długo, bo wtedy nie muszę innych rzeczy robić, a na przykład sprzątać i zmywać. Dobrze, moi drodzy, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie inne filmy. Pa, pa.